Witamy przed mikrofonem Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapała.
Dziś debata z udziałem kandydatów na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, a są nimi Krzysztof Adamski, KWW, Lewica Ostrowiecka, jednocześnie członek partii Twój Ruch.
Witamy. Witam serdecznie.
Zbigniew Duda, KW, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Jarosław Górczyński, KWW, Jarosława Górczyńskiego, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Kielce, a w szczególności mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zdzisław Kałamaga, KW TOS.
Witam serdecznie.
Krzysztof Ołownia, KWW, Nowa Prawica, Ostrowiec, członek partii Kongres Nowej Prawicy.
Dzień dobry Państwu.
I Leszek Sułek, KW Polska Patriotyczna.
Dzień dobry Państwu.
W naszej debacie pytać będziemy o problemy i rozwiązania problemów mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Zadawać będziemy pytania do wszystkich kandydatów przygotowane przez redakcję Radia Kielce, także przy współudziale naszych słuchaczy. Kandydaci będą mieli możliwość zadania po jednym pytaniu do wybranego przez siebie konkurenta, także na zakończenie będą mieli czas na przedstawienie się wyborcom.
Zaczynamy pierwsze pytanie. Zaczyna Leszek Sułek. W jaki sposób należy rozwiązywać problemy komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, by skutki restrukturyzacji nie uderzały w mieszkańców miasta? Dwie minuty.
Uważam, że komunikacja miejska, w tym również ostrowiecka, no niestety musi być deficytowa. Tak jest w wielu miastach. Komunikacja spełnia pewne ważne zadania społeczne. Między innymi dojazd ludzi nie tylko do pracy, ale do ośrodków zdrowia, dzieci do szkół. I nie może tu być oszczędności robione tylko dlatego, że nie ma w budżecie pieniędzy. Tak jak na służbę zdrowia muszą być pieniądze, tak i tutaj muszą być środki się znaleźć. Na pewno trzeba się zastanowić, czy w radach nadzorczych powinni być ludzie typu Wan Grabowski i jemu podobni, którzy od lat pobierają po 4000 za miesiąc, a nic w zamian nie dają. Tam ja już powiedziałem w swoim programie. Ja te rady zlikwiduję z dnia na dzień, powołam nowych, ambitnych ludzi wykształconych, którzy swoimi pomysłami, swoją wiedzą, swoim obyciem w świecie spowodują, że miasto zacznie inaczej wyglądać. Być może znajdą się jacyś sponsorzy, którzy zafundują nam parę autokarów. Należy pomyśleć, w jaki sposób można sfinansować tą komunikację, ale na pewno nie można z niej zrezygnować i spowodować, że będą tylko tutaj komunikacja jakichś busów, bo to nie jest ten kierunek, bo jest niezbędna powszechna komunikacja dostępna, szczególnie dla ludzi starszych, chorych. Także myślę, że tutaj znajdę poparcie wśród ludzi i pociągnięcia, które zrobię w postaci rozwiązania rad nadzorczych i umiejscowienia tam nowych ludzi, będzie przyczynić się do poprawy działalności tej firmy.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Teraz Zdzisław Kołamaga.
Proszę Państwa, zgadzam się z tezą, że komunikacja miejska musi być dofinansowywana. W tej sprawie chciałem Państwa poinformować, o czym zresztą mówiłem już wielokrotnie. W ramach Ośrodka Strategicznej Interwencji Trójmiasto nad Kamienną, które z mojej inicjatywy powstało w styczniu tego roku, mamy już zagwarantowane na komunikację miejską kwotę ponad 17 milionów złotych, która będzie przeznaczona głównie na zakup autobusów. Problem z samymi autobusami nie rozwiąże problemów całej komunikacji miejskiej. Dzisiaj jeszcze się o tym nie mówi, ale już należy się do tego przygotowywać, ponieważ ustawa w tej sprawie została uchwalona przez Sejm, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która nakazuje samorządom, głównie staroście, zorganizowanie komunikacji miejskiej na swoim terenie. Tutaj przy dobrej współpracy dwóch samorządów, starosty i prezydenta miasta, można ten problem rozwiązać nie tylko w skali powiatu, ale również myślimy o tym, żeby ten problem był rozwiązany w skali północnej części województwa świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę, że w każdym z naszych powiatów są przedsiębiorstwa, które są powołane właśnie do świadczenia usług w zakresie transportu publicznego. Połączenie sił, środków, tych także, o których przed chwilą mówiłem, plus te środki, które są zapisane w polskich inwestycjach rozwojowych, może to spowodować, że komunikacja będzie na zupełnie innym poziomie i z niej będą bardzo zadowoleni nasi mieszkańcy.
Dziękujemy bardzo. Zdzisław Kałamaga, teraz Krzysztof Adamski. Jak usprawnić komunikację w mieście, jak skomunikować peryferyjne dzielnice z centrum miasta? Czy pan zamierza przywrócić zlikwidowane linie?
Proszę państwa, ja już mówiłem wielokrotnie, że tak naprawdę lekarstwem dla większości ekip, które zarządzały miastem na przestrzeni ostatnich 20 lat na uleczenie sytuacji związanej z miejską komunikacją było przede wszystkim likwidacja linii autobusowych i podnoszenie cen biletów. To tak naprawdę jest droga, która prowadzi donikąd, czego efekty mamy w chwili obecnej. W związku z powyższym tą sytuację przede wszystkim trzeba odmienić. Wszyscy doskonale wiemy, na czym powinno zarabiać miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. To znaczy musi po prostu jeździć. Autobusy muszą jeździć po mieście, bo wtedy, gdy ogranicza się liczbę kursów, prowadzi to do znacznego zmniejszenia wpływów do kasy przedsiębiorstwa. Oczywiście prawdą jest to, że przedsiębiorstwo typu MPK nie musi przynosić zysków, natomiast może się bilansować na przestrzeni swojej działalności, na przestrzeni roku działalności, prawda? Wystarczy faktycznie zmienić siatkę połączeń, która w tej chwili w Ostrowcu jest zupełnie zamieszana po ostatniej reformie, która została przeprowadzona, mówię reformie oczywiście w cudzysłowie, mieszkańcy nie wiedzą, w jaki autobus mogą wsiadać, w jakim autobusie, jakie ceny biletów mają zapłacić, to trzeba zmienić. Bilet na terenie miasta powinien kosztować złotówkę, nie więcej, i wystarczy poprowadzić dwie linie wokół miasta, które jeżdżą naprzeciw sobie, i cztery, które będą przecinały miasto wszerz. Ostrowiec nie jest wielką aglomeracją i wydaje mi się, że przy takim rozwiązaniu, gdy autobusy będą jeździły obok ważniejszych miejsc w Ostrowcu, spokojnie mieszkańcy będą mogli się wtedy poruszać autobusami komunikacji miejskiej.
Dziękuję za tę odpowiedź Krzysztofowi Adamskiemu. Teraz poprosimy o nią pana Krzysztofa Łownię.
Szanowni państwo, uważam, że w czasie, kiedy większość ludzi ma własne środki transportu, komunikacja miejska nie stanowi już aż tak wielkiego problemu dla miasta, poza może wyjątkiem ludzi, którzy są tam zatrudnieni. Reprezentuję ugrupowanie, które stoi na stanowisku, że własność prywatna jest lekiem na wszystkie bolączki związane z funkcjonowaniem między innymi zakładów budżetowych spółek miasta. Uważam za całkiem rozsądny pomysł, żeby komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim była w rękach prywatnych. Być może w świetle ustawy, o której mówił pan starosta, powinno to się odbyć na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego zostałyby zachowane ulgi na przejazdy dla emerytów, rencistów bądź młodzieży. Jeszcze raz podkreślam, że tutaj wolny rynek, myślę, że kwestie związane z transportem zbiorowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zupełności by rozwiązał. Jest to jakaś recepta na funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa.
Dziękujemy bardzo. Teraz Jarosław Górczyński.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, ja jestem zwolennikiem, aby miejska komunikacja była realizowana przede wszystkim dla pasażera, który powinien być zadowolony, dla naszego mieszkańca, i spółka powinna być miejską spółką. To na mieście ciąży obowiązek zapewnienia komunikacji dla mieszkańców i powinniśmy zrobić wszystko, żeby ci mieszkańcy jeździli czystymi, bezpiecznymi, ekologicznymi autobusami. Mamy niepowtarzalną szansę, żeby takie autobusy zakupić. Najbliższa perspektywa 2014-2020, środki unijne pozwolą na to, aby tą spółkę dokapitalizować. Jestem przeciwnikiem prywatyzacji MPK czy prywatyzacji wodociągów, bo to miasto ma obowiązek zapewnić podstawowe potrzeby dla swoich mieszkańców. Jest szansa, aby nasze MPK i nasze autobusy były wizytówką dla tego miasta. Trzeba odważnych decyzji. Tutaj naprawdę nie może być to dalej robione na zasadzie kroplówki, ale jestem też przeciwnikiem wchłaniania jednego przedsiębiorstwa przez drugie. Tutaj niektórzy kandydaci proponują, aby PKS przejął MPK. Myślę, że nie jest to dobra ścieżka. To są dwa oddzielne zakłady. Można współpracować, natomiast MPK powinno być miejską spółką, dokapitalizowaną, podkreślam.
która będzie miała dobre autobusy. Dzisiaj stan MPK jest taki, że 48 autobusów, gdzie średnia wieku tych autobusów to pełnoletność 18 lat, a tabor decyduje o tym, jak wykonywana jest ta usługa dla mieszkańców. Stąd jeszcze raz powtórzę, ekologiczne autobusy, takie, którymi jeżdżą pasażerowie zadowoleni, bo to jest podstawa i miasto powinno na to znaleźć środki. Na tą chwilę w budżecie miasta zabezpieczone jest 6,5 miliona złotych, ale nie są to środki wystarczające. Pokusiłbym się dzisiaj nawet o stwierdzenie, postawienie takiej tezy, że komunikacja dla mieszkańców Ostrowca powinna być bezpłatna w granicach administracyjnych miasta.
Zobaczymy, co na to pan Zbigniew Duda.
Szanowni Państwo, no słucham dwóch członków władz w mieście. Przez 8 lat nie było pomysłu na rozwiązanie sprawy MPK. Jedyny pomysł, który usłyszałem od prezydenta Wilczyńskiego, to pomysł likwidacji MPK, więc ja powiem wyraźnie. Nie ma zgody i nie będzie przyzwolenia na to, żeby MPK zlikwidować. MPK powinno działać jako spółka miejska i to właśnie MPK powinno być przewoźnikiem naszych mieszkańców. Jako radny wielokrotnie zwracałem się o to, żeby odbyć specjalną sesję na temat MPK. Niestety pan prezydent Wilczyński, reprezentant twojego ostrowieckiego samorządu, nie widział takiej potrzeby. Na koniec kadencji wprowadził pseudoreformę, która w której ograniczył liczbę linii do 13. Mimo iż protestowaliśmy, że z niektórych osiedli zrobi się peryferia, że nie będzie można z tych osiedli dojechać do lekarza, do pracy, do szkoły. Niestety był głuchy na te głosy. Nie może to tak wyglądać. Nasi mieszkańcy muszą poruszać się po mieście. Wszyscy muszą mieć dostęp do MPK. Odpowiednie zarządzanie, nadzór właścicielski. To jest pomysł na każdą spółkę, nie tylko na MPK. Wiadomo, że trzeba spółki również dokapitalizować. Miasto dotuje MPK i powinno to robić dalej. Natomiast na pewno trzeba przywrócić liczbę linii, która była wcześniej. Być może nie tych samych, ale nie można powodować to, żeby ludzie nie mogli się dostać w inny koniec miasta. Trzeba też mocno zabiegać o środki unijne, z których można skorzystać. Jak wiemy, program Gazela nie wypalił, który nam przez 8 lat obiecywano. Po prostu MPK musi istnieć w formie jako spółka miejska i zapewniać komunikację dla naszych mieszkańców.
Już minęły, skończyliśmy pierwszą rundę. Teraz zadamy pytanie, które kierują do Państwa nasi słuchacze.
A brzmi ono w następujący sposób. Jak zamierzają Panowie realizować ustawę o ochronie środowiska w północnej części miasta, gdzie w okresie grzewczym jest ogromne zadymienie gospodarstw domowych? Straż Miejska każe mieszkańcom chodzić i samym obserwować kolor dymu z komina. I jeszcze drugie związane z tym pytanie. Jak poradzi sobie z problemem dużej liczby dzikich wysypisk właśnie w północnej części miasta? Zaczyna Jarosław Górczyński.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Energetyki mogę powiedzieć, że problem z tak zwaną niską emisją, w szczególności na osiedlach domów jednorodzinnych, jest bardzo istotny. Spacerując po mieście, w szczególności w takie pochmurne dni, widzimy, że powietrze jest bardzo mocno zanieczyszczone. Receptą na rozwiązanie tego jest podłączanie jak największej ilości domów opalanych miałem węglem do sieci miejskiej energetyki cieplnej i to jest realizowane. Należy to wzmocnić, wesprzeć, bo świadomość ekologiczna naszych mieszkańców wzrasta z roku na rok, są prowadzone dobre programy. Natomiast większe wsparcie miasta poprzez zachęcanie do przyłączania się do sieci miejskiej energetyki cieplnej, poprzez ulgi dla tych osób, które chcą się przyłączać. Ja przypomnę, że dzisiaj będziemy mieli też niepowtarzalną okazję i szansę na to, aby wykorzystać środki unijne. Są specjalne programy dedykowane m.in. spółdzielniom mieszkaniowym, aby zmniejszyć koszty ogrzewania, umożliwić montaż systemów fotowoltaicznych na dachach naszych
domów. To są kierunki, w których należy dążyć. Jeżeli chodzi o problem ze śmieciami i z dzikimi wysypiskami, to myślę, że tutaj edukacja przez młodzież, w szczególności przez przedszkolaków i młodzież szkolną, jest dobrym kierunkiem, w dobrą stronę, bo to, czego nauczymy tych dzieci, będzie później respektowane przez nich i przekazywane. I takie przykłady są. Ja myślę, że w Ostrowcu problem dzikich wysypisk już nie jest tak znaczącym problemem. Jeszcze pojawiają się takie wysypiska w okolicznych lasach, tutaj przy dzielnicach peryferyjnych. Natomiast ta niska emisja, o której Państwo pytacie, to bardzo istotne. I takie dzielnice jak Kolonia Robotnicza, Głódwin, Częstocice, Ludwików, Denków, to są dzielnice, gdzie powinno się właśnie zwiększyć intensywność podłączenia sieci miejskiej do domów.
Dziękujemy, dwie minuty minęły.
Dziękuję bardzo.
Panie pośle, Zbigniew Duda teraz odpowie na pytanie stawiane przez naszych słuchaczy.
Szanowni Państwo, projekt z niskimi emisjami, bo tak to dokładnie się nazywa, ma każde miasto. Jak wiemy, w Krakowie nawet w części zakazano pieców węglowych. Natomiast no, na pewno receptą jest podłączanie się do sieci miejskiej energetyki cieplnej. Mieszkańcy powinni otrzymywać ulgi, ci, którzy będą się podłączać, ale jest to projekt głębszy, gdyż w tej chwili europosłowie, część europosłów głosowała za pakietem klimatycznym. Ten pakiet klimatyczny wymusza na nas zmniejszenie emisji, a zmniejszenie emisji to także większe rygory wobec tejże miejskiej energetyki cieplnej, o której mówimy, więc to nie jest dobra sytuacja dla takich przedsiębiorstw produkujących energię. Natomiast na pewno jest to duży problem, ale nie jest sposobem rozwiązania zwracanie uwagi na dym w tych niskich budynkach, na to, czym ludzie palą. Edukacja, jeszcze raz edukacja, na pewno nie karanie. Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, to wprowadzone w tej chwili opłaty śmieciowe powodują to, że tych wysypisk jest jednak coraz mniej. Sposobem do tego, żeby tych wysypisk nie przybywało, a wręcz ubywało, jest no też edukacja, ale można stosować również monitoring. Jak dobrze wiemy, to te wysypiska już są potworzone i monitorowanie takich miejsc na pewno powoduje to, że ludzie nie będą z nich korzystać. Opłaty i cała reforma śmieciowa właśnie do tego miała zmierzać, żeby tych wysypisk nie było, żeby ludziom nie opłacało się wywozić do lasu tych śmieci. No niestety, tak jak mówię, społeczeństwo jeszcze musi się mocno edukować.
Pojawiają się też głosy, że część firm zamiast do licencjonowanych składowisk także wysypuje czy gubi po drodze część tych śmieci, które zbierają w poszczególnych miastach czy gminach na terenie województwa świętokrzyskiego. Krzysztof Adamski.
Proszę Państwa, to naprawdę bardzo dobre pytanie, ponieważ odpowiedź na to pytanie w mojej opinii znajduje się w naszym programie wyborczym, który prezentujemy od początku trwania kampanii wyborczej, a jest niezwykle prosta. Należy obniżyć opłaty i podatki lokalne. Proszę Państwa, nie wydaje mi się, żeby jednorazową ulgą, którą mieszkaniec dostanie za przyłączenie się do miejskiej sieci energetycznej, zachęcono mieszkańców do tego, żeby się do tej sieci przyłączano. Mieszkańcy muszą mieć zapewnienie, że tak naprawdę koszty, które będą ponosić przez cały czas, przez cały sezon grzewczy, będą na tyle konkurencyjne, że będą po prostu mniej płacić za tą energię. Także to jest naprawdę jedyny środek. Natomiast jeśli chodzi o nielegalne wysypiska śmieci, proszę Państwa, myślę, że tutaj też dziecko wylano z kąpielą w momencie wprowadzania tej reformy śmieciowej w Ostrowcu. Jeśli popatrzymy, i to mieszkańcy bardzo często podnoszą, jeśli popatrzymy na gminy ościenne, które otrzymały tak zwane pojemniki na odpady bezpłatnie, to będziemy wiedzieli, na czym polega problem. Mieszkańcy Ostrowca dzisiaj muszą płacić jakąś bzdurną dzierżawę za pojemniki na śmieci. To być może powoduje to, że te śmieci są wyrzucane tam, gdzie były do tej pory wyrzucane. Także rozwiązanie krótkie. obniżamy opłaty i wprowadzamy darmowe pojemniki. Myślę, że to powinno zdecydowanie pomóc. Oczywiście do tego edukacja wśród najmłodszych.
No, jedno jest pewne, nic nie usprawiedliwia takiego zachowania, nawet te opłaty, o których pan wspomniał. Teraz na nasze pytanie odpowiada pan Zdzisław Kałamaga.
Proszę państwa, tak miło słucham odpowiedzi moich kontrkandydatów i wspominam sobie czas, który miałem przyjemność w latach 94-98 być prezydentem miasta i wtedy podjęliśmy taką bardzo odważną decyzję, byliśmy chyba pionierami w skali kraju, że połączyliśmy dwa duże źródła ciepła na starym zakładzie i na nowym, kotłownie WP120 i WR25. Jeden żywy organizm, wtedy była rezerwa ciepła około 60% i zniknęły lokalne kotłownie. Dzisiaj możemy dzięki tym decyzjom podłączać się w sposób prawie nieograniczony do sieci ciepłowniczej. Ja wiem, że najtrudniejsza jest dzisiaj zmiana mentalności i bardzo trudno, a jednocześnie ludzi trzeba zrozumieć, ponieważ no i koszty związane z ogrzewaniem są ogromne i ci ludzie tych pieniędzy nie mają. Ale tak, ciepło z miejskiej energetyki cieplnej niewątpliwie jest ciepłem najtańszym. Po drugie, w ramach tego środka strategicznej interwencji mamy tam też zabezpieczone duże środki na promowanie, czy na tańszą energię, najkrócej można tak to powiedzieć. I trzeba tych ludzi wspomóc. Są programy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są programy w Unii Europejskiej i sądzę, że gdybyśmy wspólnie popatrzyli na to, że będzie można wspomóc, dofinansując również zmianę systemu ogrzewania w mieście, to przyniosłoby to namacalne efekty. Jestem absolutnie przekonany o tym, że tylko tego typu działania mogą przynieść ulgę związane po prostu z tym, żeby również finansowo wspomóc, oprócz tego, gdzie są możliwości podłączenia do miejskiej energetyki cieplnej.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Leszek Sułek odpowie na pytanie naszych słuchaczy dotyczące i śmieci, i niskiej emisji.
Tak, drodzy państwo, najlepiej byłoby, gdyby to była jedna ciepłownia, tania ciepłownia, która skupia wszystkich abonentów, że tak powiem, z miasta i ma odpowiednie filtry i tak dalej. Po pierwsze, dlaczego tak drogi jest ta miejska spółka? MEC zatrudnia prezesa z zarobkami rzędu 240 tysięcy rocznie, pan Murban tyle zarabia. To jest pensja premiera. Jeden z zastępców jego 190 parę, następny 180 parę tysięcy. Później są członkowie rad nadzorczych. Pan Paluch, pan Składanowski, to są tosowcy oczywiście, mają po 4 tysiące pensji jako w radach nadzorczych. W statucie jest zastrzeżone, że nie muszą się spotykać nawet raz w miesiącu, wystarczy raz na kwartał. Czyli grupka kolesi nabija sobie kasę dzięki MEC-owi. Później ten MEC jest firmą drogą, drogo sprzedaje to ciepło i to jest efekt tego, że niewielu stać. Część ludzi porywa się na ogrzewanie, a im są rodziny biedniejsze, tym palą gorszym towarem. Ten gorszy towar, po cichu nawet oponami, bo tak się zdarza, w nocy daje dużo dymu i stąd są te ogromne chmury nad naszym miastem. Proszę państwa, to wszystko w większości znaczy jest związane z dochodami ludzi. Te dochody są bardzo niskie, bo jest wysokie bezrobocie, bo grupka cwaniaków i złodziei rządząca tym miastem i powiatem od lat nie daje powstać tutaj klasie średniej. Oni się sami bogacą, oni wiedzą, że oni się wyżywią. A biedni niech chodzi, chrust zbiera i niech sobie pali. Dlaczego również na wysypiskach jest źle? Bo również ludzi nie stać na oddawanie śmieci. Dlaczego oddaliśmy kura, która znosi złote jaja? To jest firma zbierająca śmieci. W tym wypadku chodziło o Remondis. Dlaczego sprzedano tą firmę? To mogła być z powodzeniem spółka miejska. Ale ktoś na tym znowu zrobił kasę. W radach nadzorczych się lokuje pana dyrektora tej spółki. Jest to jeden z ludzi układu i śmieci i ciepło w tym mieście. To jest biznes dla niewielkiej grupy cwaniaków.
Dziękujemy bardzo, Leszek Sułek. Teraz został nam jeszcze pan Krzysztof Ołownia. Bardzo proszę, 2 minuty dla pana.
Szanowni państwo, ja widzę przynajmniej 2 problemy zawarte w tym pytaniu. Po pierwsze, Myślę, że problem niskich emisji, czy też nadmiernych niskich emisji w Ostrowcu Świętokrzyskim wiąże się przede wszystkim z sytuacją ekonomiczną mieszkańców naszego miasta. Ludzie, krótko rzecz ujmując, palą tym, co mają pod ręką i trudno im się dziwić. A po drugie, problem w egzekwowaniu, czy też egzekucji, wyłapywaniu tych, którzy rzeczywiście temu środowisku szkodzą. Mam na myśli instytucję Straży Miejskiej, która, jak widać na załączonym przykładzie, po prostu nie spełnia swojej powinności, swojej roli. My jako ugrupowanie dążymy oczywiście do likwidacji Straży Miejskiej, uważając, że środki zaoszczędzone na funkcjonowaniu tej instytucji powinny być przekierowane we właściwe ręce, w tym przypadku chociażby na pomoc Wydziałowi Prewencji Policji. Po drugie, myślę, że problem zmonopolizowania rynku dostaw energii cieplnej w obrębie miasta, no, jest takim troszeczkę kontrowersyjnym pomysłem, bo no cóż, no chcemy stworzyć kolejnego molocha, który będzie decydował o cenie, tak jak ma to miejsce w przypadku ceny gazu czy energii elektrycznej. Wprawdzie niby uwolnione są te rynki, no ale jak to wygląda, wiemy sami. Myślę, że również szkodliwe to by było dla wszystkich tych firm, które zajmują się dostawą tego typu urządzeń czy wykonywaniem usług związanych z ogrzewaniem domów. Problem jest natury ekonomicznej. Trzeba rozwiązać to przy pomocy wszelkich dostępnych instrumentów, oczywiście korzystając ze wszystkich programów unijnych, ale na pewno nie monopolizować tego rynku w mieście.
Dziękujemy bardzo. Pana czas się skończył. Czas na kolejną rundę.
A w tej rundzie kandydaci będą mieli możliwość zadać po jednym pytaniu dla wybranego przez siebie konkurenta. Reguła jest taka, że 30 sekund mamy na zadanie pytania, a później półtorej minuty na odpowiedź. Pan Krzysztof Adamski jako pierwszy rozpocznie.
Ja mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, w opublikowanym nie tak dawno raporcie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym poziomu ubóstwa na terenie województwa świętokrzyskiego, Ostrowiec Świętokrzyski został, a w zasadzie powiat ostrowiecki, został sklasyfikowany na trzeciej pozycji pod względem tego poziomu ubóstwa. I pytanie moje jest następujące. Jak się ten raport ma do wysokości nagród, które prezydent z pana ugrupowania przyznaje prezesom spółek gminnych? Że przytoczę tutaj tylko chociażby ostatnią przyznaną nagrodę.
Zdzisław Kołamaga odpowiada, bo to pytanie do starosty.
I nie wiem, czy nagrody zostały przyznane w spółkach gminnych, bo ja jestem w tej chwili starostą i u mnie takich nagród nie było i proszę pytać o to prezydenta miasta.
Zdzisław Kałamaga zada teraz pytanie wybranemu konkurentowi. Bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pana posła Górczyńskiego. Ja chcę się panu zrewanżować o to pytanie, jakim pan kiedyś zadał, dotyczące tej debaty telewizyjnej, że uciekam ze starostwa powiatowego z powodu długów. A ja chcę zapytać pana, czy pani ucieka z Sejmu, bo kiedyś TVN24 pokazało program, który pokazywał, że ponad 50 posłów ucieka z Sejmu, a pański kolega sejmowy Stanisław Żelichowski powiedział tak. To są posłowie, że tak powiem, tacy z ostatnich rzędów, gdzie w tym samym układzie parlamentarnym trudno się przebić do przodu, a Jacek Sasin z PiS-u powiedział, znam taki przypadek, że wiedzą na pewno, że już się nie załapią do Sejmu i chcą gdzieś tam znaleźć swoje miejsce w samorządzie. Czy pan nie ucieka?
Dziękujemy bardzo. Jarosław Górczyński.
Bardzo dziękuję za to pytanie panu Zdzisławowi. Szanowni Państwo, jestem ostrowiakiem, tutaj się urodziłem i w tym mieście chcę mieszkać i nie mogę sobie pozwolić na to, aby to miasto trwało dalej w marazmie, aby nasi mieszkańcy uciekali do innych miast, abyśmy dalej funkcjonowali, stali w miejscu, a tym samym cofali się. Panie starosto, proszę spojrzeć na inną kwestię. Jeżeli dzisiaj do szpitala na izbie przyjęć czeka się 8 godzin na przyjęcie,
Jeżeli... pytam pana, czy pan chce uciekać mówię o szpitalu.
Ja panu odpowiadam. Ja widzę te potrzeby i te problemy, które są do rozwiązania w Ostrowcu i w powiecie ostrowieckim i stąd firmuję swoim nazwiskiem Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego jako kandydaci do Rady Miasta i Rady Powiatu po to, aby nie być ciągany za sznurki, po to, aby w tym mieście nie zadłużać w nieskończoność, po to, aby w tym mieście żyć godnie, bezpiecznie, bo jest to miasto z olbrzymim potencjałem ludzkim, ekonomicznym. Trzeba tylko chcieć tych ludzi słuchać i chcieć tym ludziom pomóc. I to jest podstawowa rzecz, o którą ubiegam się o zaszczytną funkcję prezydenta miasta. Ja przypomnę, że przez kilkanaście lat, mając doświadczenie samorządowe, dzisiaj uzupełnione doświadczeniem poselskim, postrzegam to nasze miasto jako olbrzymią szansę. Porównując to miasto z innymi miastami w Polsce i za granicą, widzę, w którym kierunku należy pójść, aby naprawdę naszym mieszkańcom pomóc. Nie chodzi o politykę, tu chodzi o ludzi i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za tę wymianę. Swoje pytanie teraz zada Leszek Sułek.
No może do pana Górczyńskiego. No właśnie, chodzi o ludzi i dlatego podniósł pan emerytury do 67, to pan myśli, że po 300 lat ludzie będą żyli wkrótce, a w ogóle to nie bardzo wiem, kogo pan reprezentuje, tak? PSL, TOS czy PO, wszyscy pana popierają, pan lichota, zmienia pan wygląd, włosy miał pan inny kolor, teraz jakoś pan wściemniały. No widzę, że...
Schudłem jeszcze.
Schudł pan, jeszcze nie zauważyłem. Podobno dużo czasu pan z PR-owcami spędza, nie wiem czy tam...
Ale pytanie, bo już się czas wyczerpał.
No nie zdążyłem. No nie, no to był ten
67,
początek.
To ja już odpowiadam.
Kogo reprezentuje pan Jarosław pan Górczyński? Tak brzmi pytanie, tak?
Zacznę od tego...
Ja już myślałem, że w kierunku zacznę
od 67 i wiek emerytalny. Panie Leszku, miał pan szansę, był pan posłem. Ja powinienem dzisiaj zapytać wszystkich tych, którzy przez lata funkcjonowali w naszym parlamencie. Nie byłoby problemu z emeryturami, nie byłoby problemu z dziurą w ZUS-ie, gdyby w odpowiednim czasie przeprowadzić właściwe reformy. Ja przypomnę, że nikt inny jak minister Fedak zdobyła się na odwagę i ograniczyła przepływ składek do otwartych funduszy emerytalnych. Proszę spojrzeć, wszyscy państwo pamiętacie reklamy telewizyjne, radiowe, jak to nasi emeryci mieli wyjeżdżać na Wyspy Kanaryjskie za emerytury z otwartych funduszy emerytalnych. Drodzy państwo, z otwartych funduszy emerytalnych wyprowadzono z Polski ponad 17 miliardów złotych. To są pieniądze, które dzisiaj brakuje w systemie. Był czas na początku lat 90., aby podjąć odważne decyzje, aby mniej ideologii, a więcej gospodarki wprowadzić. Wtedy był czas na przykład przeprowadzić reformę służb mundurowych i wprowadzić to, co zostało zrobione w ostatnim okresie, kiedy zwiększyliśmy wiek do 25 lat i 55. To są podstawowe problemy. Dzisiaj tendencja jest taka, że żyjemy coraz dłużej i pracujemy dłużej. Ja życzyłbym sobie i wszystkim, abyśmy w dobrej kondycji i w dobrych miejscach pracy mogli pracować i byli bezpieczni. Natomiast panie Leszku, żeby pana... kolejny raz poinformować, powiem, reprezentuje obywatelstwo, reprezentuje obywatelski komitet, który skupia różnych ludzi z różnych ugrupowań i podkreślę jeszcze raz, nie jestem członkiem TOS-u, żeby pan wiedział, natomiast w moim ugrupowaniu
panie
są ludzie
minęło już
z różnych ugrupowań.
Żebyśmy wszyscy...
Do końca października pan był jeszcze w TOS-ie.
Panie starosto, odciąłem się od tego, widząc, jak nie mogę się dogadać
ani z panem starostą.
I Jarosław Górczyński zostaje przy głosie, proszę zadać pytanie. Komu?
Ja się zrewanżuję tutaj koledze Zdzisławowi. Dzisiaj dramatyczna sytuacja finansowa w powiecie. Problemy w szpitalu. Jak pan chce pomagać, być prezydentem i pomagać mieszkańcom, jak nie potrafi pan rozwiązać problemów, które bezpośrednio panu podlegają? Do dzisiaj nierozwiązany temat szpitala. Zadłużenie wzrasta. Brak pediatrii przez kilka miesięcy, całkowity brak dermatologii.
Panie pośle, minął czas na zadanie pytania. Myślę, że
niech pan nie mówi tutaj o Karincie. Proszę powiedzieć o tym, co jest do zrobienia.
Ja będę mówił o tym, co ja będę chciał, panie pośle, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że to pytanie świadczy kompletnie o tym, że pan jest człowiekiem niekompetentnym i się pan nie interesuje problemami starostwa powiatowego. W kwestii zadłużenia. Informuję pana, że na 60%, już nie będę mówił o szczegółach, które mamy dopuszczalne w prawie, nasze zadłużenie na obecnym etapie wynosi 44,51. Jeśli chodzi o spłatę roczną, na 15%, które my mamy, ta spłata roczna wynosi dzisiaj 2,71 i ona będzie jeszcze mniejsza w roku 2015. I wskaźnik z artykułu 243, co oczywiście panu też nic nie mówi, wynosi 1,46 przy dopuszczalnym 1,52. Nie wiem, skąd tego typu oceny pan ma, dlatego że...
Z oficjalnych danych.
Tak, tak, to znaczy, jakby pan czytał te oficjalne dane, to by pan nie opowiadał tego typu rzeczy, które są rzeczami nieprawdziwymi. Jeśli chodzi o sytuację w ogóle szpitala, to też pan jest kompletnie niezorientowany, bo mieliśmy jak najbardziej przejściowe trudności związane z obsadą lekarską na oddziale pediatrii. Niemniej jednak szpital jest prowadzony w ten sposób, że ma dodatni wynik finansowy, cały czas potężne pieniądze inwestuje, a ostatnim przykładem niech będzie chociażby to, że inwestujemy w zakup rezonansu magnetycznego.
Czas się skończył, teraz swoje pytanie będzie mógł zadać pan Krzysztof Ołownia.
Ja tym razem chciałbym skierować swoje pytanie do pana Zbigniewa Dudy. W Ostrowcu opłaty za wywóz śmieci wzbudzają ogromne kontrowersje. Proszę może nam powiedzieć, jakie jest pana zdanie na ten temat jako tym razem radnego obecnej kadencji?
Dziękuję za to pytanie. Na pewno...
Bardzo proszę, Zbigniew Duda odpowiada.
Dziękuję za to pytanie. Nowa reforma śmieciowa, tak to nazwijmy, wzbudziła duże zainteresowanie, ale również sporo kontrowersji. Jako radny Prawa i Sprawiedliwości wnioskowałem o mniejsze opłaty dla Ostrowczan za śmieci. Pragnę przypomnieć, że mamy najwyższą cenę za śmieci niesegregowane w całym województwie świętokrzyskim. Mieszkańców Ostrowca nie jest stać na tak duże opłaty. No niestety koalicja TOS-u, PO, SLD nie wzięła pod uwagę zamożności naszych mieszkańców, przegłosowała wyższe opłaty. W tej chwili okazuje się, że sprawa ze śmieciami jest bardzo rozwojowa, gdyż wyszły na jaw niejasności w umowie pomiędzy miastem a spółką obsługującą. Miasto po prostu nie produkuje tyle śmieci, za ile ryczałtem spółce płaci. Różnica wynosi 40%. To przy przeliczeniu na złotówki to jest około 2,5 miliona złotych rocznie. Nasi mieszkańcy płacą za to wyższymi cenami na te śmieci. Następnym aspektem tej sprawy jest umowa. Umowa została zatwierdzona na 3 lata, choć nie ma takich wymagań ustawowych. Dlaczego, patrząc na to, że będziemy śmieci coraz więcej segregować, zatwierdzamy umowę na 3 lata, w której ilość śmieci niesegregowanych jest cały czas stała i za nie płacimy. Gdyby to zmieniono, a ja to zmienię, cena na śmieci będzie w Ostrowcu niższa.
I
dziękuję.
Pan Zbigniew Duda zostaje przy głosie. Proszę zadać pytanie.
Pan Krzysztof Ołownia. Panie Krzysztofie, jak pan ocenia wiarygodność kandydatów? Dwóch z nich już rządziło. Są Ostrowcem. Są to osoby, które są bardzo dobre w reklamie politycznej. Czy mieszkańcy Ostrowca powinni nadal wierzyć w obiecanki i na nich głosować? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Ołownia. Rozumiem, że chodzi o Zdzisława Kałamagę i Jarosława Górczyńskiego.
Tak. Tak, szanowni państwo, mamy rzeczywiście dosyć dziwną sytuację w Ostrowcu. Pan starosta reprezentuje bardzo szeroką koalicję złożoną z Platformy Obywatelskiej, SLD, Twojego Ostrowieckiego Samorządu, której w moim ocenie jedynym zadaniem jest niedopuszczenie do zmian w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan poseł występuje jako kandydat niezależny, będąc jednocześnie członkiem PSL-u oraz figurując w dalszym ciągu w KRS-ie jako członek Rady Nadzorczej Twojego Ostrowieckiego Samorządu. Obaj panowie byli już wielokrotnie, mieli już wielokrotnie szansę na wprowadzenie w życie zmian w Ostrowcu Świętokrzyskim w mieście. Nie doprowadzili do tego. w biznesie byliby postrzegani, krótko rzecz ujmując, jako osoby nieskuteczne. Szanowni Państwo, wynikiem tego jest po prostu stagnacja gospodarcza, którą obserwujemy, z którą mamy do czynienia na co dzień. Brak perspektyw dla osób niezależnych, prowadzących własną działalność gospodarczą, nieuwikłanych, niepowiązanych w żadne układy polityczno-ekonomiczne w naszym mieście. To wszystko powoduje, że narasta frustracja wśród mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że 16 to się wreszcie zmieni.
Dziękujemy bardzo. Czas pozwala nam na zadanie jednego jeszcze wspólnego pytania dla wszystkich panów. Będą mieli panowie po jednej minucie na odpowiedź.
Zadamy to pytanie najpierw do panu Leszkowi Sułkowi. W jaki sposób ożywić centrum miasta? Tam teraz naprawdę niewiele się dzieje. Albo prawie nic.
No, ożywić na pewno, podziękować panom typu Gorczyński, Hamaga, żeby nie kandydowali i pozbawić ich możliwości zarządzania, bo ruch się wtedy zrobi niesamowity. Zaczną z zewnątrz przyjeżdżać tutaj ludzie i zobaczyć, że tu można coś zmienić. Ja postawię na budownictwo socjalne przede wszystkim. Biednym dam pracę. Nie, nie, ja o czym innym mówię, proszę mi jeszcze przeszkadzać.
Ale powiedzieć. Odpowiadamy jeszcze, panie pośle, na pytania dotyczące samego centrum. Będą jeszcze mieli panowie czas,
no,
na
taką... No będzie duży pracę. Ruch, jak będziemy po wyborach wyrzucać ze starostwa i z urzędu miasta tam panów typu, bo prezydenta miasta, który nie zbudował żadnego budynku, starostę, który po prostu zawalił szpital, szereg afer spowodował typu w DPS-ach, dawał honor za dyrektorów, nic z tego nie wyszło. Tak samo fundusze unijne przekręcono, pan Kuszewski, jeszcze inny.
Dziękujemy bardzo, minuta.
Będzie duży ruch
Krzysztof Wołownia, Kongres Nowej Prawicy.
Przy wyprowadzaniu tych panów.
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że w naszym programie zawarty jest pomysł przeniesienia ośrodka wydarzeń kulturalnych z Bałtowa do Ostrowca, ponieważ w tej chwili mamy sytuację taką, że Ostrowiec jest postrzegany jako miasteczko przy Bałtowie. Bałtów każdy kojarzy, wszyscy znają i tak dalej. Myślę, że fajnym pomysłem na ożywienie rynku w mieście byłoby proste imprezy tematyczne, chociażby zorganizowanie jakichś targów produktów regionalnych, zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych, organizowanie koncertów cyklicznych, targów i tak dalej. To wszystko są proste rzeczy, które stosunkowo niewielkim kosztem da się zrobić. Trzeba po prostu chcieć i mieć pomysł. My taki pomysł mamy, w związku z czym będziemy starać się, żeby to w życie po prostu wprowadzić.
Dziękujemy bardzo. Zbigniew Duda, jak ożywić Centrum Ostrowca Świętokrzyskiego? Jaki pan ma pomysł?
No, proszę państwa, to co zrobiono z naszym rynkiem, no to powinno być karane. No to jest taki monument granitowy, na którym mieszkańcy nie chcą przebywać. Wszyscy nazywają to placem bankowym, bo tak naprawdę to mamy większość banków w okolicach. Tu się zgadzam z moim przedmówcą, że trzeba ten rynek ożywić. Jarmarki, takie rzeczy w Polsce naprawdę się udają, tylko trzeba chcieć. Władza musi mieć wizję. Ja taką wizję mam. Można również wydarzenia kulturalne przenieść na rynek. Te, które mogą się odbywać nie pod zadaszeniem, ale to wszystko trzeba robić na podstawie konsultacji, na podstawie szerokich konsultacji ze społeczeństwem. Mamy naprawdę bardzo mądrych ludzi, mieszkańców Ostrowca. Oni sami nam powiedzą, czego by na tym rynku chcieli. Trzeba tylko ich dobrze słuchać. To jest tak duży, nasi mieszkańcy to tak duży potencjał, że trzeba tylko umieć z niego korzystać.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Adamski.
Proszę Państwa, myślę, że tak naprawdę ludzi, mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego przyciągnie na rynek działająca fontanna, z której awarią prezydent Stosu nie potrafił sobie poradzić przez ostatnie 8 lat. I myślę, że dlatego w dużej mierze mieszkańcy po prostu omijali to miejsce. Natomiast tak zupełnie do rzeczy. Proszę Państwa, kilka lat temu były podjęte próby ożywienia rynku i myślę, że trzeba do nich powrócić. Myślę, że lokalnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na ostrowieckim rynku trzeba po prostu bezpłatnie użyczyć teren rynku i oni sobie doskonale poradzą z tym, żeby ten rynek zagospodarować. To oczywiście nie muszą być tylko i wyłącznie ogródki piwne, ale może być każda inna działalność. Jeśli mieszkańcy nie będą ponosili opłat za dzierżawienie kawałka rynku, myślę, że spokojnie dadzą sobie radę z tym, żeby ten rynek zagospodarować tak, aby on odżył na nowo.
Pan Zdzisław Kałamaga.
Szanowni Państwo, prezydent, który od razu mówię, nie był stosu, który zrobił nam ten prezent w postaci kamiennego, zimnego sarkofagu, czyli rynku, podkreślam, nie był stosu, no miał wyjątkowo marny gust. Tak to można było określić, bo coś takiego zaakceptować, jeśli chodzi o stronę projektową i zapłacić tak potężne pieniądze, to jest coś, co rzeczywiście, i tu się z kolegami zgadzam, jest rzeczą straszną, ale skoro ktoś popełnił kiedyś błąd, to trzeba niestety ten błąd naprawić. Mówię niestety, dlatego że będzie ta naprawa bardzo kosztowna i wykonać bardzo porządny remont tego rynku, wprowadzić tam trochę zieleni, zlikwidować te piękne, wspaniałe granitowe ławki, na które jak się siądzie, to się dostanie wilka, czy te równie piękne i wspaniałe, mówię to oczywiście w sposób szyderczy, miejsca do grania w tenisa stołowego. I wtedy zgadzam się z tym, udostępnić rynek, na przykład na kształt, tak jak odbywają się w innych miastach, ostrowieckiej jarmarki na przykład, i wtedy będzie.
Jarosław proszę. Górczyński jako ostatni na nasze pytanie.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, to jest głębsze pytanie, bo nie chodzi tylko o ożywienie tej części miasta, samego rynku, ale o ożywienie całego miasta, aby to miasto tętniło życiem, tak jak kiedyś. Potrzebna jest praca i potrzebne są właściwe wynagradzania. Dzisiaj na pensję w mieście rzutuje największy zakład pracy, Huta Celsa Ostrowiec, która przeszła już trudny okres i mam nadzieję, że teraz ta koniunktura związana ze środkami unijnymi poprawi się i odczują to bardzo mocno i hutnicy, i firmy wokół branży hutniczej, a tym samym pozostałe przedsiębiorstwa. Rozmawiając, spacerując po rynku, rozmawiając z przedsiębiorcami, ze sklepikarzami, z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą i od nich sugestie, posprzątajcie ten rynek, doprowadźcie do tego, żeby było czysto, bezpiecznie, żeby ci mieszkańcy zechcieli tu przyjść. Ale nie tylko tu, bo cała Aleja 3 Maja, bo Park Miejski, to wszystko jest centrum miasta. To powinno tętnić życiem i jest szansa, żeby tętniło. Jestem po rozmowie z dyrektorem urbanowskim Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie widziałem dokumentację budowlaną przebudowy tej części.
Miał to zrobić, panie pośle, w tej kadencji.
Ale panowie, nasza debata zbliża się do końca. Pozostała jeszcze autoprezentacja po minucie dla każdego z panów. Pan Zdzisław Kołamaga jako pierwszy.
Szanowni Państwo, znacie mnie wszyscy. Ja apeluję przede wszystkim Państwo do Państwa o wzięcie udziału w wyborach. Moi kandydaci już w zasadzie rozdali te 3 budżety, bo ciągle wszystkim rozdają i biorąc pod uwagę realia, jakie są w mieście, to nadal gdzieś bujają w obłokach. Natomiast ja stoję twardo na ziemi i wiem, że najbliższe kilka lat będzie miało dla miasta ogromne znaczenie. Już dziś dzięki mojej inicjatywie jest utworzony obszar strategicznej interwencji, na którym dla Ostrowca jest zabezpieczona kwota ponad 100 milionów złotych. Tych pieniędzy może być oczywiście znacznie więcej, gdy wybierzecie Państwo sprawne, kompetentną i skuteczną władzę samorządową, czyli prezydenta i radnych. My doskonale wiemy, na co przeznaczyć te pieniądze, jak mądrze je zagospodarować. I w związku z tym proszę Państwa o to, po pierwsze, żebyście poszli do wyborów, a po drugie zagłosowali na doświadczenie, skuteczność, bo to jest gwarantem rozwoju.
Teraz czas na autoprezentację i reklamę Krzysztofa Adamskiego.
Proszę Państwa, już w najbliższą niedzielę, to jest 16 listopada, wszyscy będziemy mogli podjąć, myślę, że jedną z najważniejszych decyzji dla nas wszystkich, dla mieszkańców Ostrowca na przestrzeni ostatnich 8 lat. Opowiemy się za dalszą stagnacją lub za zmianą i rozwojem. Ja oczywiście proponuję zmianę i rozwój miasta. Proszę Państwa, proponujemy Państwu budżet obywatelski, proponujemy Państwu powstrzymanie odpływu młodzieży z Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez chociażby rozdawnictwo darmowych działek pod budownictwo indywidualne, a także uelastycznienie czasu pracy żłobków i przedszkoli. Idźcie i zagłosujcie Państwo i pamiętajcie Państwo, że ludzie Lewicy Ostrowieckiej, prawdziwej Lewicy Ostrowieckiej, na pewno Państwa nie zawiodą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz Jarosław Górczyński i jego podsumowanie i autoprezentacja.
Szanowni Państwo, radni słuchacze, dziękuję swoim kontrkandydatom. Dziękuję Radiu Kielce za zorganizowanie tej debaty. Państwo 16 listopada wybierzecie przyszłość na najbliższe 4, a może i nawet 8 lat. Czas, aby w Ostrowcu zawiał nowy wiatr. Na miejscu, na lokalnym samorządzie nie powinna odgrywać roli głównej polityka, tylko ludzie, bo chodzi o ludzi. To dla tego społeczeństwa wybieramy radnych do Rady Miasta, radnych do Rady Powiatu i prezydenta, gospodarza tego miasta. Komitet, który reprezentuje, to osoby o różnych poglądach politycznych, ale osoby z olbrzymim potencjałem zawodowym, z doświadczeniem życiowym, z werwą, pasją, osoby, które gwarantują, że będą służyć mieszkańcom, a przypomnę, że te wybory odbywają się według nowych zasad. Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w wyborach, abyście Państwo mieli moralny głos do dyskusji. Dziękuję bardzo.
Teraz minuta dla pana Krzysztofa Ołowni.
Szanowni Państwo, my jako ugrupowanie polityczne nie chcemy dla tego miasta niczego nadzwyczajnego. Chcemy po prostu powrotu normalności. Normalności w dziedzinie gospodarki, którą jako kandydat definiuję, postrzegam jako mechanizm oparty na wolnym rynku, nie systemie dotacji powszechnego rozdawnictwa. Powrotu normalności w dziedzinie moralności, etyki, jak również polityki tej uprawianej na szczeblach samorządowych. Szanowni Państwo, Ostrowcem od 25 lat tak naprawdę rządzą ci sami ludzie. To miasto nie ma szansy zmienić się, póki nie nastąpi zmiana ekipy zarządzającej. Proponujemy program oparty na trzech podstawowych wartościach. Własności. Proponujemy Państwu program oparty na trzech podstawowych wartościach: własności, wolności i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Leszek Sułek i jego podsumowanie.
Drodzy Państwo, nie głosujcie na pana Kałamagę, na pana Gorczyńskiego, bo są to przedstawiciele TOS-u, Towarzystwo Ostrowieckich Szkodników. Ilość szkód narobionych przez tą organizację familijną, mafijną, można powiedzieć, jest ogromna. Zdegradowała ona tysiące ludzi. Po boku ciśniły się jednostki. Wytłumaczcie się obaj panowie, jak to się buduje domy w ciągu 8 lat, następnie zajazdy. Powiedzcie po kolei wszystkim, wszyscy będą bogaci w tym mieście. Krótka piłka. Nie może tak być, proszę państwa, że jednostki bogacą się kosztem innym. Co zrobiono ze służbą zdrowia? Co zrobiono ze szkolnictwem nawet średnim? Są pieniądze na nadgodziny, a nie ma na etaty. W spółdzielniach mieszkaniowych eksmisje z mieszkań są i miasto nic na to nie reaguje. Tu dzięki koledze, między innymi Rzaszkowi, rozgoniliśmy jedną spółdzielnię mieszkaniową. Ja wiem, jak tu zrobić, jak powstrzymać eksmisję z mieszkań. Ja nie dam mieszkańcom wyłączać prądu za 100 czy 200 zł. Ja wiem, jak usprawnić ostrowiecką służbę zdrowia.
Minął pana czas, teraz Zbigniew Duda.
Szanowni Państwo, obecna koalicja doprowadziła Ostrowiec do ruiny. Rośnie bezrobocie, wyludnia się miasto, ludzie nie mają perspektyw.
Był pan w tej koalicji,
by Ostrowiec był miastem perspektyw, szans i rozwoju. Stawiam na gospodarkę, na pracę, na rodzinę, na dobrą szkołę, na współudział mieszkańców w rządzeniu i na uczciwość. Proszę Państwa, najważniejsza jest gospodarka. Przyciąganie inwestorów poprzez szereg odpowiednich ulg dla inwestorów, którzy już u nas są, jak również dla inwestorów, którzy chcą u nas rozpocząć działalność. Stworzenie bazy terenów inwestycyjnych, odpowiednio uzbrojonych i o uregulowanym statusie prawnym. Szkolnictwo, które będzie wychodziło profilowane, które będzie wychodziło naprzeciwko oczekiwaniom przedsiębiorców działających w Ostrowcu. Współpraca miast Ostrowca, Starachowic, w pozyskiwaniu funduszy unijnych z nowej perspektywy
czas,
na lata
2014-2020. Debata. Wzięli w niej udział Krzysztof Adamski, Zbigniew Duda, Jarosław Górczyński, Zdzisław Kałamaga, Krzysztof Ołownia, Leszek Sułek, kandydujący na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Państwo dokonają wyboru. A jutro,
debata z udziałem kandydatów na prezydenta Kielce. Już teraz zapraszamy Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapała. Do usłyszenia.